widzieć jej cierpienie. No nie, no trochę widziałem. No tak, tylko żeś na to nie reagował. Kompletnie to nie miało dla ciebie znaczenia w praktyce. Czyli w teorii mogłeś sobie mówić: ojoj, Panie Boże, dziękuję Ci, że mam taką niesamowicie cierpliwą żonę, czy narkoman, powiedzmy, że taką mamusię mam, taką ofiarną, taką troszczącą się o mnie, taką, że sama nie zje, nie śpi, posiwiała, a nie wyrzuca mnie za drzwi. No, to tak, sobie w teorii mógł to uświadamiać, tylko że to nie miało przełożenia na życie. Czyli można być, tak już całkiem precyzyjnie, uzależnieni w czynnej fazie choroby, także kobiety niestety, tracą zdolność korzystania z miłości i cierpienia swoich bliskich. To minimum, a no, niepożyta są w ogóle zupełnie wrażliwość wręcz. Ale na to, jak jeszcze resztki wrażliwości mają, przynajmniej w tym, że jeszcze jakoś tam dostrzegają tą miłość i cierpienie bliskich, to i tak jest ta wrażliwość na tyle już zraniona, że nie korzystają z tego, co widzą, że są kochani i że ktoś bliski z ich powodu cierpi. Człowiek normalny, nie tylko nieuzależniony, ale normalny, w miarę dojrzały, jest bardzo wrażliwy na miłość i cierpienie innych ludzi. Kiedy ja doświadczam miłości od kogoś z innych ludzi, no to ten ktoś ma mnie w garści. To ja życie od razu kogoś takiego. No to się wzruszam tą osobą, to jestem wdzięczny. No, ma mnie ta osoba w garści, jak z uśmiechem, w tym najpiękniejszym znaczeniu. A zwłaszcza, jeśli ktoś przeze mnie cierpi. Nawet w drobiazgu, nawet kiedy ja kompletnie nie zawiniłem. Powiedzmy, coś tam mówiłem i ktoś powiedział: a księży Mario, ksiądz tak mówił o tej rzeczy, to z mojej perspektywy to było dla mnie cierpieniem. No, może ksiądz nawet nie wiedział, chyba nie wiedział, ale pocierpiałem bardzo. Czy kiedyś tam szedłem i drzwi były takie wahadłowe i nie zauważyłem, że ktoś za mną idzie. No i puściłem, odszedłem, otworzyłem te drzwi, puściłem, a ten ktoś miał spuszczoną głowę, taki zamyślony, szedł za mną. No i to na szczęście nie tak bardzo, ale no, stuknęły go te drzwi w czoło. Był w seminarium duchowym, byłem jeszcze klerykiem. Kolegę mojego stuknęły te drzwi, no jęknął. Na szczęście to nie było takie duże, nic, nie trzeba było pomocy lekarzy czy coś, no miał troszkę silnego. I tak przepraszałem, miałem łzy w oczach, mimo że przecież żadnej mojej winy, bo celowości. Ale przeze mnie cierpisz, no to jak nie reagować? A więc, a uzależnieni to tracą, to tą wrażliwość na naszą miłość i cierpienie. I co gorsza, a z drugiej strony co lepsze, tak subiektywnie patrząc, żeby samych siebie pocieszyć, mianowicie oni tracą nie tylko wrażliwość na cierpienie i miłość naszą, ale też na cierpienie i miłość Boga. Że na przykład żona powie mężu: no ale Jezus cię nadal kocha, żebyś nie wiem co złego zrobił, to cię nadal kocha. No to nie kocha jak taki głupek. Może nie powie tymi słowami, ale kompletnie nie zareaguje, to się nie zmotywuje do zmian. A jak żona powie: no mężu, ale Jezus cierpi z tobą. On nie zgadza się z twoim zachowaniem, ale się utożsamia z twoim losem, bo tak cię kocha przez nas życie. A on się utożsamia, nie chce cierpi, jego problem. Więc nie miejmy kompleksu. To nie jest tak, że uzależnieni i mężczyźni, ale też kobiety nie są, na przykład coraz więcej z kobiet alkoholiczek, o tym jeszcze za chwilę, i mężowie nieraz mi mówią przy księdze: no nie jestem w stanie zrozumieć, no moja żona 20 przez 30 lat małżeństwa była taka wrażliwa na wszystko, taka kochająca, a teraz ja cierpię, dzieci cierpią, wstydzimy się i za nią lękamy się o nią i mówimy o tym, no ona w ogóle nie reaguje. To jak ona może mnie tak lekceważyć? Mnie, który ją kocham i tyle lat, proszę pana, wyjaśniam, nie tylko pana lekceważy. Ona lekceważy samą siebie przecież jeszcze bardziej i własny los i lekceważy samego Boga. Więc to nie jest, że pana lekceważy. To jest natura choroby. Ona każdego lekceważy, począwszy od samej siebie, przecież siebie wyniszcza. I teraz, moi drodzy, jeżeli sobie to uświadamiamy, że to jest aż tak straszne, kiedy ktoś próbuje przez alkohol czy inne psychotropy sobie poprawiać nastrój, się w cudzysłowie ratować, że wpada w tak, no, potworne mechanizmy. Jeszcze raz powtórzę, no, trzeba to nie znać, zwłaszcza żeby rozmawiać z innymi o tym twardo, którym to otwiera oczy. Mianowicie, skoro ktoś, kto próbował się ratować, wspomagać się alkoholem, staje się ślepo zakochany w tym śmiertelnym wtedy wrogu, bo alkohol na nietrzeźwych, nie tylko uzależniony, w ogóle dla nietrzeźwych jest śmiercią, więc dlatego nieletnim nietrzeźwym się nie sprzedaje, przynajmniej ktoś uczciwy nie sprzedaje prawa zabrania. Więc człowiek uzależniony nie tylko jest śmiertelnie zakochany w tym śmiertelnym wrogu, ale nałogowo oszukuje samego siebie, że nie ma problemu, genialnie manipuluje innymi, oni się dają manipulować, a ten ktoś jest jeszcze w dodatku niewrażliwy na naszą miłość i na nasze cierpienie, co normalnie ratuje innych ludzi. Jak normalny chłopak, powiedzmy 15-17-letni, widzi, że mama, tato ogromnie kochają. On bardzo błądzi tam na różne sposoby, ale widzi, że kochają i że cierpią przez niego, czy przez nią, córka. No to jeśli są w miarę normalni, to reagują, to się pobeczą, przeproszą i zmieniają. A tutaj nie ma takiej możliwości w czynnej fazie uzależnienia. I teraz przechodzimy do kobiet. Mianowicie wiemy, jakie dramaty przeżywają mężczyźni, czy nastoletni, czy całkiem już dorośli, pełnoletni bardzo, a u kobiet jest to jeszcze bardziej dramatyczne. Wiemy, że jak mężczyzna wpada w uzależnienie z piekła na ziemi, jak wpada kobieta w uzależnienie z piekła do sześcianu, zwłaszcza dla niej. Otóż dlaczego, i teraz popatrzmy właśnie na specyfikę kobiet, czym się różni kobieta od mężczyzny? Otóż przede wszystkim, przynajmniej z tego, co mnie się daje najważniejsze po 40 latach kapłaństwa i rozmów z mężczyznami, kobietami, otóż kobieta jest bardziej wrażliwa na świat więzi, a mężczyzna się bardziej tak spontanicznie zajmuje światem przedmiotów. Czyli mężczyzna zajmuje się przemianą świata, zajmuje się budownictwem, zarządzaniem, kierowaniem samochodem i tak dalej, przedmiotami. A kobieta, dla kobiety rozstrzygające są więzi. Jeden z mężczyzn powiedział mi parę dni temu, on w kryzysie małżeńskim, powiedział: proszę księdza, no ja dla żony mam i dla dzieci mam sobotę. W sobotę tam mogę im okazać trochę czułości, trochę się tam wczuwać to, co przeżywają, mogę rozmawiać i tak dalej. Natomiast w niedzielę już nie, już niech mi dadzą spokój, bo ja już myślę o pracy zawodowej, a od poniedziałku do piątku wieczorem, czy do soboty rano, to kompletnie niech się żona i dzieci chowają przede mną, bo ja ich utrzymuję, moja praca ta zarobkowa jest tam ciężka, trudna i tak dalej, no każda jest jakaś, przecież to nie jest rozrywka, więc w związku z tym tylko mam sobotę dla nich. No i żona przedsiębiorca się cierpi, płacze, mówi, że zaniedbuje ją, dzieci, że to nie w porządku. Niech ksiądz wytłumaczy, że w porządku. Żona ma rację, nie pan. Otóż praca zawodowa ma sens tylko w funkcji małżeństwa i rodziny, a nie przeciwko małżeństwu i rodzinie. W każdym razie to taki prosty przykład, że dla nas mężczyzn świat rzeczy, przynajmniej w praktyce, nie wiem, w teorii może być mężczyźni przeczyli, ale w praktyce świat rzeczy może być i dla większości wręcz jest ważniejszy niż świat osób. I jak żona, córki i synowie są obok, z czego się zwierzają, to ta sala się tak nie wzruszy, jak wtedy, kiedy patrzę na mecz siatkówki czy inny. Ja też się wzruszałem, ale no, osobami się wzruszam bardziej. I gdyby mi ktoś zadzwonił z przyjaciół, zwłaszcza z przyjaciół w czasie meczu Polska-Brazylia, że cierpi, że ma trudności, natychmiast wyłączę mecz i albo rozmawiam, albo jadę do tej osoby. Natychmiast, bo i w ogóle zapominam, że jakiś mecz jest. Bo trochę jestem wychowany przez kobietę. Natomiast czy dałem się wychowywać. Więc kobiety są dużo bardziej wrażliwe na więzi i w związku z tym dużo bardziej się wczuwają w sytuacje bliskich, no, i w sytuację swoją własną też, no bo nie ma schizofrenii, że jestem wrażliwy na innych, a na to, co się we mnie nie dzieje, nie. Więc kobiety są wrażliwe i na to, co się dzieje w ich bliskich i co się w ich własnym życiu dzieje. A w życiu bliskich i własnym, no, się dzieje zawsze dużo, a kobiety przeżywają to znacznie mocniej. I w związku z tym bardziej się cieszą, jak się cieszą, ale bardziej cierpią, jak cierpią. Czy ze swojej winy cierpią, czy z winy innych. A jak są bardziej wrażliwe na przeżycia, na sytuacje, nie tylko swoją, ale innych, no to są też bardziej narażone na cierpienie. Jak się skupia głównie na sobie samym, no to mniejsze jest ryzyko, że będę miał potężne tam różne źródła cierpienia. Zwłaszcza jak staram się szlachetnie żyć i szukać szczęścia tam, gdzie ono jest, czyli przez miłość, wierność, odpowiedzialność. Natomiast kobieta nawet jak jest genialnie szlachetna i szuka szczęścia tylko w dojrzały sposób, tam gdzie ono jest, właśnie przez miłość, wierność, uczciwość, odpowiedzialność, ofiarność, no ale się ona wczuwa, wręcz utożsamia z losem swoich bliskich, wręcz utożsamia. Nieraz los bliskich jest dla niej ważniejszy niż jej własny los. No a bliscy, nie wszyscy są zwykle szlachetni niestety, a nawet jak są szlachetni wszyscy w danej rodzinie, to ich może ktoś krzywdzić w szkole, w przedszkolu, już w miejscu pracy, na studiach, no i taka żona czy mama w to się bardzo wczuła. Więc zdecydowanie trudniej kobiecie być szczęśliwą niż mężczyźnie. Zdecydowanie. No bo my mężczyźni mamy mniejszą wrażliwość. My sobie potrafimy wmówić, że jak nieźle zarabiam, jak mam tam jakieś sukcesy w pracy zawodowej i jeszcze moja drużyna piłkarska czy siatkarska wygra, no to już mam niebo na ziemi. Kobieta patrzy dużo głębiej i głównie jej szczęście czy nieszczęście zależy od więzi, od tego, co się dzieje z tymi, których najbardziej kocha. No i w związku z tym ma dużo wyżej poprzeczkę zawieszoną. Żeby kobieta była całkiem szczęśliwa, no to chyba w niebie. No, musi mieć całą rodzinę szczęśliwą, męża i dzieci, i rodziców, i teściów, i ciocie, i babcie, i krewnych, i znajomych, co jest niemożliwe. Więc kobieta ma szersze spektrum wrażliwości, ale to zdecydowanie niż mężczyzna. Po drugie, więc nie tylko więcej przeżywa i w odniesieniu do większej liczby osób niż mężczyzna, ale zdecydowanie mocniej przeżywa. I kolejna rzecz, u kobiety mózg jest bardziej zintegrowany i u mężczyzn i kobiet mózg jest podzielony na dwie półkule, lewą i prawą, także u leworęcznych tak jest podział. I mówiąc z uśmiechem, i mózg i u kobiet i u mężczyzn jest podobnie funkcjonuje, czyli prawa półkula odpowiada bardziej za emocje, za wrażliwość moralną, estetyczną. Krótko mówiąc, emocje, a lewa półkula bardziej odpowiada za myślenie. I u nas mężczyzn jest tam niewiele tych połączeń neurologicznych u podstaw półkul mózgowych, to chyba się nazywa ciało mozelowate, to jest te połączeń. U kobiet są lepsze te połączenia. I to są potężne skutki psychiczne. Chciałbym mieć taki drobiazg niby anatomiczny, a daje niesamowite skutki psychiczne. Mianowicie mężczyzna, ponieważ ma mniejsze te połączenia neurologiczne między półkulami mózgowymi, jak się łatwiej mu mężczyźnie oddzielić myślenie od emocji. Ktoś mówi, no to górą mężczyźni, panowie się zwłaszcza ucieszą, wreszcie ksiądz Marek coś powiedział miłego mężczyzna, że potrafimy łatwiej oddzielić myślenie od emocji, skupić się na emocjach, przepraszam, na myśleniu wtedy, kiedy jest na przykład egzamin, czy jakiś problem, zostawić z boku emocje, tak, no wtedy jesteśmy dojrzali i mamy szansę być w tym aspekcie trzeźwiejsi, bardziej racjonalni, nawet w trudnych sytuacjach emocjonalnych niż kobiety. Ale to działa też w drugą stronę. Jak mężczyzna się skupi na emocjach, to koniec myślenia. To wtedy jest katastrofa. To wtedy jest katastrofa. Jeżeli jest wściekły, może bić nawet najbliższych, o tym żeśmy słyszeli przed przerwą. Jeżeli sam sobie nie radzi z emocjami, bo się na nich skupił, może się upić, naćpać, popełnić samobójstwo 3 razy częściej niż kobiety, czy może właśnie sięgać po psychotropy z nadzieją, że to jest rozwiązanie. Kobiety z tych wymienionych powodów i niewymienionych przeżywają dużo więcej cierpienia, dużo więcej napięć emocjonalnych i dużo mocniej niż mężczyźni. Nie z ich winy, właśnie z ich zasługi, że są wrażliwsze na szersze spektrum osób i wydarzeń. Więc kobiety powinny znacznie częściej się upijać niż mężczyźni. Gdyby w pozostałych aspektach były identyczne jak mężczyźni, a mężczyźni się znacznie częściej, chłopcy i dorośli upijają, czy inne substancje zażywają, bo kiedy kobieta wejdzie w bolesne emocje, jeszcze myśli, nie zawsze wystarczająco, ale jeszcze myśli, no i większość wystarczająco, natomiast mężczyzna już wtedy w ogóle nie myśli. Tak samo jak się zakocha. Ja przypuszczam, to moja hipoteza, nie mam badań, że kobiety, mężatki się częściej zakochują w mężczyznach, będąc w małżeństwie, natomiast częściej niż ich mężowie, z winy mężów głównie, bo za mało okazują miłości ci mężowie. Natomiast znacznie mniej robią dramatów życiowych, bo nie kierują się zakochaniem. Mogą być zakochane, zauroczone jakimś tam sąsiadem, kimś tam, czy nawet księdzem, czy jeszcze kimś tam, ale nie wchodzą w romans. Natomiast jak mężczyzna się zakocha, to już tylko głupstwa robi. I 18-letni, 80-letni, taki 80-letni myśli, że z znajomością się zakochał, on w jakiejś 18-latce, młodszy od jego wnuczki i myśli, że ona tak za nim biega, bo też go bardzo kocha, a ona tylko kocha jego portfel i liczy dni do jego śmierci. Ale on akurat tego nie widzi, no bo koniec myśleniem, bo to są tylko emocje wtedy. I jeszcze jest jedna rzecz, na niekorzyść kobiet, no w tym aspekcie na niekorzyść, w sensie, że alkohol może, jeśli już na tą drogę wejdzie, będzie bardziej atrakcyjny. Mianowicie kobiecie jest mało, że przeżywa bardziej świat i szerzej niż mężczyźni, bardziej intensywnie, niepotycznie bardziej, to jeszcze ma trudności w dzieleniu się z tymi przeżyciami. Jak mówię tak po mojemu, normalnej kobiecie, bo jeżeli jest kobieta zupełnie tam już na dnie, z jej winy czy bez jej winy, ale powiedzmy już jest wrakiem kobiecości, wrakiem psychiki, to może wszystkim, o wszystkim mówić. Jakaś pani mi powiedziała, przedwczoraj chyba, była na przystanku autobusowym, podeszła jakaś dziewczyna, 18-19 lat. Pierwszy raz w życiu widziała, na przystanku autobusem po prostu się spotkały, czekając na jakiś autobus, i tamta zaczęła jej wszystko opowiadać, tak spontanicznie. Pani do pani powie, no jestem za mała, jestem w nerwicy, jestem w rozpaczy, chłopak mnie rzucił, coś tam, no okazało się później, że im bierze narkotyki, że miała już jakieś epizody, przynajmniej psychiatryczne. No, to o takich kobietach nie mówię, czy dziewczynach, które są już są kompletnie rozwalone, no to wtedy jasne, one mogą wyjść na ulicę i krzyczeć, co przeżywają, ale te normalne kobiety, ogromna większość, wrażliwe, kochające, utożsamiające się z losem swoich bliskich i bardzo w związku z tym przynajmniej czasami cierpiące, często, wręcz często cierpiące, otóż ten, ale są będące jeszcze normalne, ze świadomością swojej godności, swojej kobiecości niezwykłej, im jest bardzo trudno komuś, zwłaszcza mężczyźnie, powiedzieć, co przeżywają. I stąd nie wiem dlaczego, ale patrząc ze strony mężczyzn, to jest takie zaskakujące. No ale to tłumaczę to sobie tym, że boją się, że wtedy my mężczyźni będziemy szanować tych kobiet. Jeśli mnie mężczyźni powiedzą, że są na przykład bardzo smutne, czy w nocy mają jakieś straszne sny, czy sobie nie radzą z emocjami. W każdym razie takie podsumowanie tego aspektu w moim wydaniu brzmi: tak normalna, wrażliwa kobieta, niezniszczona psychicznie, duchowo niezłamana, ale cierpiąca, i szanująca swoją godność, normalna kobieta łatwiej powie, to jest moja taka myśl, sentencja, dojrzała kobieta łatwiej powie, że kogoś zabiła, niż że jest smutna. Czyli no mnie powiedzą, że są smutne, czy wręcz w rozpaczy, kobiety, panowie niech zazdroszczą, trudno, ale dlatego, że czują, że kocham, że jestem dyskretny, że wspieram, że mi leży na sercu to, że się wczuwam, że jestem empatyczny. Mówię teraz nie o sobie, tylko o takim mężczyźnie, któremu się zwierzają. Natomiast jeżeli tobie mężu, tato, potem dorosły synu się mama nie zwierza, czy wcześniej żona, czy córka, że jest smutna, że czegoś się tam bardzo boi, no to znaczy, że jest za mało kochana. No i zwykle jest. Moja najnowsza powieść, wszystkie trzy powieści, jakie ja do tej pory napisałem, one nie powstałyby, gdyby nie mój zachwyt rodzinami moich przyjaciół. To jest zachwyt kolejną rodziną. Tytuł jest też już wciągający chyba, przynajmniej mnie. Bóg, Królewna i Księżniczki. Taki jest tytuł. I tam jest akcja taka, że 77-letni pan Józef zgorzkniały, żona zmarła, dzieci uciekły od niego w świat, sam się chowa przed ludźmi, nie wierzy w sam życie i tak dalej, no tylko się zapić. To jest punkt wyjścia. Zauważa, że się za ścianą jego domu, taki dom bliźniaczy, gdzie był pusty, sprowadzili nowi sąsiedzi. Wściekły jest tam, zapowiada sobie w swoim monologu, który czytamy, że będzie wzywał policję, bo każdy tam trzaśnięcie w ścianę, jakiś ruch, podniesiony głos, no że ich wykończy, krótko mówiąc, ich wygoni. No ale sytuacja jest inna, bo ci sprowadzeni nowi sąsiedzi mają trzy urocze córeczki, te córeczki zaczynają przemieniać pana Józefa, potem już tylko będzie coraz większe wzruszenie i najbardziej przemienia najmłodsza, 8-letnia. Ale w jednej ze scen pan Józef już jak się z tymi zaprzyjaźnił sąsiadami, już jest pełen podziwu, już nazywa księżniczkami te dziewczynki, zauważył, że jedna z nich, właśnie ta najmłodsza, najbardziej go przemieniająca, siedzi na ławeczce tam we wspólnym ogrodzie ze spuczoną głową. Podbiegł do niej, usiadł najpierw, już się trochę nauczył od tych dziewczynek empatii. Na razie nic nie rozmawia, tylko siedzi w ciszy. Ona też udaje, że go nie widzi. Spuszczona głowa i w którymś momencie mówi, zaraz opowiadam, on mówi do niej w tej mojej powieści, jesteś teraz sama. A ona wtedy, nie podnosząc głowy, nie, nie jestem sama. Jak to nie jesteś tam? Jestem w moim towarzystwie. Aha. I rozmawiam sama ze sobą, pochwaliła się. A o czym rozmawia sama ze sobą? No o tym, co przeżywam. Aha. A co przeżywasz? Ona nie podnosi głowy, przynajmniej w tej powieści. A co przeżywasz teraz? Wszystko. Jak to wszystko? No wszystko przeżywam. Wszystko naraz? Tak, wszystko naraz. Już nie dodała, że od radości do niepokoju wielkiego czy smutku, a wszystko naraz. To mówi, po męsku reaguje. No to jeśli przeżywasz wszystko naraz, to po co się zastanawiać, co przeżywasz? No już wiesz, wszystko naraz. No tak, ale muszę wiedzieć, co w tym momencie przeżywam najbardziej. A po co ci to wiedzieć? No żebym wiedziała, czy mam się zaraz uśmiechnąć, czy co? A ona, czy dalej obserwować kamyczki na tej ścieżce? Nie powiedziała, czy być smutna, czy się popłakać. Czy dalej obserwować kamyczki na tej ścieżce? I kiedy napisałem ten epizod, ten rozdział, dałem do sprawdzenia tej właśnie Helence, która jest tym prototypem z tej, bo tam wszystko jest od tych, akcja jest moja, ale wrażliwość to wziąłem od tych moich przyjaciół. Mówię, Helenko, przeczytam ci kolejny rozdział, gdzie występujesz, czy zaakceptujesz to. I ona sama mi czytała na głos ten mój tekst. Jak doszła do momentu, kiedy ona mówi, no muszę wiedzieć, co teraz przeżywam najbardziej, bo ona się utożsamiała z tym, no, ona mówi, no tak, to jest o mnie książka, no, o moich rodzicach, o moich siostrach i o mnie. To było takie wzruszające, więc ona się utożsamiała z tym, dlatego dawała mi to sprawdzenie, czy zaakceptuję. I jak doszło do tego, kiedy pan Józef pyta, a czy będziesz się za chwilę śmiała, czy? I ona wtedy odrzuciła kartkę przy mnie, tą, którą mi dałem, ten z komputera, jeszcze wydruk, odrzuciła, bo się bała, że tam będzie, czy będę płakać, nie? Raz, drugi, potem już rodzicom mówi wszystko, zwłaszcza mamie, chociaż ta tema genialnego też, nie czasami coś tam powiedziała raz, drugi, ale na ogół, jakbym, nawet ja, chociaż mamy taką fajną więź, ja bym ją spytał, smutna jesteś teraz, chociaż widzę, nie potwierdzi. A więc to tak na marginesie, żebyście panowie to wiedzieli, tutaj obecni, a panie, żebyście wiedziały, że to jest wasza ta trudność, że na mężczyzną byłoby was łatwiej kochać i łatwiej profilaktycznie działać, gdybyście trochę więcej nam zawierzały. No ale zawierzyć można tylko mężczyźnie, który potrafi bardzo kochać i uszanować i być dyskretny, to jest oczywiste. Więc tutaj rachunek sumienia dla panów jest większy niż dla pań, ale zachęta dla pań troszkę więcej odwagi, zwłaszcza wtedy, jeśli tata czy mąż, czy dorastający czy dorosły syn, no jednak okazuje serce. I można troszkę zaryzykować, nie od razu, ale trochę można krokami. I teraz wchodzimy już we wnioski pewne i aplikacje praktyczne. Mianowicie, gdy chodzi po tym wszystkim, co powiedziałeś, jest chyba już jasne, że zagrożenia alkoholowe u kobiet są większe niż u mężczyzn. Po pierwsze, u mężczyzn jest większa ta niewrażliwość w stosunku do kobiet, nawet na własny los i na los swoich bliskich, więc kobietę, panie redaktorze, to wtedy będzie w drugą stronę działało, to kobietę chroni ta większa wrażliwość, ale w pewnym sensie nie chroni, bo jeżeli jestem wrażliwa jako kobieta na mój los i na los moich bliskich, ale cierpię z mojej winy czy z ich winy, to sobie mogę właśnie ze względu na tą wielką wrażliwość nie poradzić. Alkohol i wszystkie psychotropy działają tylko na ludzi wrażliwych. No z definicji. Jak jest ktoś tam psychopatą, to może dręczyć, ale nie będzie się upijał, bo nie potrzebuje, bo nie ma uczuć. I już mówię, taki skrajny sytuacja. Więc kobieta jest wrażliwsza, natomiast kiedy zaczyna bardzo cierpieć, no to ta wrażliwość staje się ciężarem, no i może wepchnąć ją w alkohol. Poza tym coraz więcej kobiet przeżywa samotność. Także żon i mam, jeśli mają bliskich w kryzysie i męża i dorastające, zwłaszcza czy dorosłe dzieci, to ileż mi kobiet, mój przeksiędza, się czuje bardzo samotno we własnym domu. Poza tym, bo jest kryzys więzi, poza tym coraz więcej kobiet mających bardzo bolesne doświadczenia w dzieciństwie, we własnej rodzinie, w domu rodzinnym, unika mężczyzn, unika w ogóle myślenia o małżeństwie i rodzinie. Coraz więcej sobie mówi, a ja będę sobie singielką, skończę studia, znajdę jakąś fajną pracę, będę się udzielać społecznie, ale potem się okazuje, że to nie wystarczy, że jest pustka. Do mężczyźnie nie wystarczy własna kariera do szczęścia na długie lata, natomiast kobiecie tym bardziej. Tak patrząc teologicznie, Adam miał doświadczenie podwójnego życia i w samotności przed stworzeniem Ewy i z Ewą. Więc mężczyzna umie jedno i drugie. Natomiast Ewa ma tylko jedno doświadczenie. Kobieta tylko w więziach. Nie ma doświadczenia życia poza więziami. Więc życie w samotności jest dla kobiety, dla mężczyzny jest niesamowicie groźne. Mężczyzna osamotniony, samotny, zwykle skończy w jakichś uzależnieniach, prawie w 100%. Kobiety może nie żyją w takim odsetku, ale im samotność bardzo grozi. I w naszych czasach, jaki jest bardzo niebezpieczny znak? No taki, że zaczynają pić już dziewczęta i to się upijać. No jeśli wierzyć badaniom, to aż się prawie nie chce wierzyć, nawet jedne, drugie, dziesiąte badania to potwierdzają, że wśród 15-latków, mówię teraz i chłopcy, i dziewczęta, mamy tam, w zależności od badań, ale tylko kilka procent abstynentów, to jest zwykle 7-8%, 92-3% ma już inicjację alkoholową za sobą wśród 15-latków. I uwaga, 1/3 chłopaków i 1/4 15-letnich dziewcząt w badaniach ankietowych przyznają, że przynajmniej raz w ostatnim miesiącu się upili. Sami to przyznają w badaniach ankietowych. Czyli jedna, powtarzam, 1/4 dziewcząt, 25% 15-letnich dziewcząt się upija. I to do tego stopnia, no, że w tych badaniach anonimowych się do tego przyznają. I teraz popatrzmy chwileczkę, już jesteśmy blisko końcówki, potem ewentualne pytania, wątpliwości, czy podzielenie się własnymi przemyśleniami. Otóż aspekt jeszcze biologiczny, mianowicie kobiety mają mniej płynu w organizmie i dlatego ta sama dawka, nie tylko mają mniejszą wagę statystycznie niż mężczyźni, ale mniej płynu w organizmie. W związku z tym te przeliczenie na kilogramy nie do końca się jeszcze kobiet odnosi, jeszcze na niekorzyść kobiet. Bo ja mam nie tylko więcej kilogramów niż ty, ale też mam więcej płynów w tychże kilogramach. A u kobiet jest mniej płynu, więcej tłuszczu. Nie chodzi o nadwagę, tylko taką budowę organizmu. W związku z tym jest większe stężenie alkoholu w płynach w organizmie. Jeśli kobieta pije podobne dawki, czy proporcjonalne do mężczyzny, to i tak jest gorsza sytuacja. Po drugie, kobiety mają mniej enzymów w żołądku trawiących, metabolizujących alkohol. W związku z tym on się trudniej rozkłada. I po trzecie, mają więcej estrogenów, które z kolei ułatwiają przyswajanie bezpośrednio alkoholu, wprowadzanie do płynów organicznych. No i w związku z tym się szybciej uzależniają. Więc od strony nie tylko emocjonalnej mają gorszą sytuację, bo bardziej będąc wrażliwy, szerszą mając wrażliwość nie tylko na swoją sytuację, ale swoich bliskich, innych ludzi, mocniej to przeżywając. Więc nie tylko emocjonalnie są bardziej zagrożone alkoholem, jeśli już zaczną sięgać, ale także biologicznie zdecydowanie bardziej. I jak zaczną sięgać, się mogą zdecydowanie szybciej też uzależnić i bardziej piorunująco szybko wręcz działa alkohol, a nie ze względu właśnie na ten z mniejszą ilość enzymów, które rozkładają alkohol i większą ilość estrogenów, które sprawiają, ta mniejsza ilość, że alkohol bezpośrednio jest, znaczy większą ilość estrogenów, że alkohol jest bezpośrednio wchłaniany, więc ich sytuacja i psychiczna, emocjonalna, zwłaszcza i biologiczna jest trudniejsza. I dlatego dziewczyna się może w parę tygodni uzależnić od alkoholu, w parę tygodni i to nie tylko 12-15-letnia. Także 18-20-letnia. Pan doktor Woronowicz parę lat temu mi opowiadał o swoim przypadku, znaczy w przypadku ze swojej praktyki, żeby było jasne. Mianowicie parę ładnych lat temu, jakoś potem jak się okazało z wywiadu tej choroby, przyjechała na studia gdzieś tam z okolic Białegostoku, na studia do Warszawy, maturzystka, no po maturze, zaczęła 1 października wykłady na UW. I wtedy gdzieś tam była abstynentką. Przyjechała do Warszawy, mając 19 lat, jako abstynentka. No i tam koledzy, koleżanki, studenci od razu wciągnęli w piwo, w wino, w pierwszych dniach tam zupełnie w symbolicznych ilościach. I uwaga, pod koniec listopada, czyli niecałe 2 miesiące później, od pierwszego kontaktu z alkoholem, przywieźli ją właśnie do doktora Wronowicza, do Instytutu Psychiatrii Neurologicznej wtedy, czy już, nieważne, tam, na Sobieskiego, przywieźli ją w kolejnym ciągu picia. Pod koniec drugiego miesiąca od pierwszego kontaktu z alkoholem, nie 15-latka, 19-latka, była już zaawansowaną alkoholiczką. U chłopaków raczej aż tak się to nie zdarza. I teraz, moi drodzy, więc kiedy kobieta w to wejdzie, to już podsumowując sprawie, to jest też trudniejsza terapia. To chyba intuicyjnie czujemy dlaczego, bo trudniej kobiecie uznać problem. Ja, żona, mama, córka, ja, kobieta, ja, alkoholiczka. Bycie alkoholikiem dość już strasznie brzmi w odczuciu tejże osoby. Natomiast bycie alkoholiczką, no to gorzej niż bycie diabłem. Tak to kobieta przeżywa chyba. Po drugie, bardziej intensywne u kobiety jest poczucie winy, poczucie rozczarowania samą sobą, a to dołuje. Przy takim poczuciu winy zostaje, mówiąc tak po ludzku, tylko zapicie i ciągi picia. Większe jest też potępienie społeczne. Mężczyźni się więcej, nawet kobiety więcej, a zwłaszcza może kobiety, przebaczą. Natomiast kobieta pijana na ulicy, no to już jest... Cała dzielnica się odwraca i patrzy z pogardą. Potem kobietę, która nadużywa alkoholu, znacznie łatwiej skrzywdzić. No teraz mamy akurat aktualne w zeszłym tygodniu w Warszawa, Praga, oba przypadki, 14-letnia dziewczyna pijana zgwałcona i dorosła kobieta, chyba dzień czy dwa dni później zgwałcona pijana. Więc kobiety pod tym alkoholu będące są ofiarami kolejnych tam dramatów, krzywd, które ktoś z zewnątrz wyrządzono, zwłaszcza mężczyźni. Szybsza degradacja psychiczna i moralna u kobiety. Trudniej wyjść z ukrycia, przyznać się niejako przed sobą, co jest szalenie trudne, ale też przed bliskimi, przed światem zewnętrznym. No i tak moje takie refleksje, mianowicie dominacja mężczyzn na terapii. No, terapia uzależnienia głównie są mężczyźni i terapeuci, może to jest trochę więcej na szczęście pań, także tu obecnych, ale dominują jeszcze mężczyźni, ale zwłaszcza pacjentów. No i tam wejść kobiecie jest trudno i język, przebieg terapii jest bardziej pod mężczyzn złożony niż pod kobiety i zdecydowana dominacja w grupach AA, panów. Gdybym był kobietą, to no, sobie mogę wyobrazić, jeszcze było mi niezwykle trudniej niż mężczyźnie wejść do tych grup. No i mniejsza pomoc bliskich, kiedy mąż, czy tata, czy syn dorastający, czy dorosły wchodzi w alkoholistyczne uzależnienia, to żona, mama, córka, siostra no, wychodzą z siebie, robią heroiczne wysiłki, to wiem o tym, żeby pomóc. 90% żon zostaje przy mężach alkoholikach, dziesiątki lat, natomiast 90% mężów, mających żonę alkoholiczkę, opuszcza te żony. To jest dokładnie odwrotna proporcja, więc u kobiet z tych wymienionych i niewymienionych względów jest wszystko trudniejsze. I teraz to, co formalnie jest w tytule wykładu, ale bez tego, co powiedziałem, to było zupełnie niezrozumiałe, mianowicie style picia, no to tutaj tylko powiem pod dwa zdania. Niskie ryzyko szkód, no to wtedy, kiedy sięga po alkohol tylko pełnoletnia kobieta, najlepiej po 30, jak zaczyna wnosić toasty. I tylko jeśli jest to właśnie toa zniesiona i tyle. I pod warunkiem, że nie ciągnie do alkoholu. To coś oczywiście odnosi do wszystkich, do mężczyzn też. Jeżeli cię ciągnie do alkoholu, to alkohol jest nie dla ciebie. To znaczy, że coś masz problemy z emocjami, a w związku z tym z życiem. W związku z tym zajmij się życiem, a nie alkoholem. Więc, no ale powiedzmy tak, przynajmniej w teorii niskie ryzyko szkód jest wtedy, kiedy kobieta tylko, już całkowicie pełnoletnia, nie w ciąży oczywiście, nie w miejscu pracy, nie za kierownicą, nie biorąc jakichś leków, no to warto to przypominać. Symbolicznie uwzględniając nam te ograniczenia, które zobowiązują do abstynencji, ale jeśli nie ma tych zobowiązań do abstynencji, przynajmniej bezpośrednio, no to tam zniesienie toastu jest niskim ryzykiem szkód. Picie ryzykowne, no to wtedy, kiedy coraz częściej, coraz więcej, coraz silniejsze napoje alkoholowe. No szkodliwe, no to kiedy już są u picia, kiedy wchodzi się w takie regularne posiłkowanie się alkoholem, ale to wtedy skutki będą coraz większe. No upijanie się okazjonalne, ale już upijanie się, no to już jest bezpośrednią drogą do nie da się ubić przypadkowo. To pamiętajmy o tym i w odniesieniu do mężczyzn i do kobiet. Jeżeli ktoś się, ponieważ mi dziewczyny mówią, czy tam kobiety już pełnoletnie, no przy księdza, jak byłam narzeczoną, no to się ten mój chłopak raz, drugi upił, czy piąty też potem, no ale to przypuszczam, no przypadek, takie gorsze towarzystwo akurat było, czy miał gorszy dzień, nie ma możliwości, żeby się ktoś upił przypadkowo. To już jest potężny znak, że coś z osobowością, z filozofią życia, z hierarchią wartości jest coś tam bardzo zaburzonego. No i picie spowodowane uzależnieniami, to już to są już ciągi picia aż do umierania na raty. Nieraz zapicie się już na śmierć, ale u kobiet mogą być te inne formy, znane też u niektórych mężczyzn, że jest picie właściwie ciągłe, a na tyle niewielkich dawek alkoholu, że ta osoba, w tym przypadku kobieta, jest cały czas pod wpływem alkoholu, ale nie jest pijana, nie zatacza się, może jeszcze nawet przez parę lat, nie przez dziesiątki lat, ale przez parę lat jeszcze w miarę normalnie funkcjonować. Ale ponieważ tutaj ja się boję takich podziałów, no i dobrze, że o tym mówię i że dostałem ten temat, gdy chodzi o, chociaż go potraktowałem, jak widzicie, już tak na podsumowanie, bo dopiero cały ten kontekst pokazuje, o co tu chodzi, ale rada jest taka dla dziewcząt, no dla dziewcząt to jest oczywiste, tak jak dla chłopaków, zero alkoholu co najmniej do 18 roku życia, w Stanach Zjednoczonych, przypominam, do 21 roku życia nie można się popiło czy inne napoje alkoholowe, bo kiedy zbadali Amerykanie już tam ponad 30 lat temu, że jeśli przesuniemy inicjację alkoholową z 18 roku na 21, mamy 4 razy mniej alkoholików. Czyli przesunięcie o 3 lata inicjacji sprawia, że mamy 4 razy mniej, o 400% mniej alkoholików. Więc u kobiet to ja bym przesunął na jakiś 60 rok życia, między uśmiechem, inicjację alkoholową. Wtedy byłbym spokojny. Więc te rozróżnienia, co tutaj mamy i co jest na plakacie, to się bardziej odnoszą do mężczyzn, do kobiet. On powiedział, kochaj, szukaj tych, którzy kochają, kochaj wszystkich, ale wiąż się osobiście tylko z tymi, którzy też kochają i ucz radości życia, świętowania bez psychotropów i to jest najpewniejsza i najbezpieczniejsza droga. Nie zajmuj się tam jakimiś rozróżnieniami technicznymi, bo techniczne muszą być rozróżnienia, natomiast egzystencjalnie, kobieto, wygrywaj życie, kochaj i wiąż się z tymi, którzy kochają i szukaj prawdziwego szczęścia z tymi ludźmi, którzy takie szczęście z tobą mogą tworzyć i tyle. I bądź abstynentką. Także z miłości do mężczyzn, do twojego taty, do brata, do męża, do syna, do wnuka. I to już ostatnie dwa zdania, mianowicie gdy chodzi o profilaktykę u dziewcząt, to nie pogadanki typu dziewczyny, zobaczcie jak się może dziewczyna zaszmacić, jak może być wykorzystana seksualnie, jak potem dramatycznie cierpi, nawet jak już zaczyna widzieć problem, to nie to jest profilaktyką, bo jak nastraszymy tak dziewczyn, to są fakty, ale jak nastraszymy, to pójdą po takim spotkaniu z nami się upić, żeby zapomnieć o tym strachu. Więc profilaktyka polega na tym, że uczymy dziewczyny dumy z bycia dziewczyną. Ja nie przypadkowo zacząłem od tego, że witam panów, czyli zwyczajną wersję człowieczeństwa i panie, czyli genialną wersję człowieczeństwa. Zachwycajmy dziewczęta od przedszkola do opola, geniuszem kobiety, dziewczyno, pamiętaj, chłopak to ci dopiętnie dorasta, nawet dobry, możesz go wychować na fantastycznego mężczyznę, ale to z twoją pomocą. Natomiast ty masz wrodzoną wrażliwość, masz wrodzone otwarcie na więzi, masz wrodzone wielkie sny, pragnienia, masz wrodzoną wyczucie moralne, wręcz wrodzone i dlatego znacznie mniej dziewcząt i kobiet krzywdzi chłopaków i mężczyzn, niż jest krzywdzona. Więc zachwycajmy tą kobiecością już dziewczynki i uczmy sztuki życia właśnie w miłości, dojrzałości, radości, pomagajmy im ich pasje, ich silne strony rozwijać i wyjaśniajmy zasadę. Dziewczyno, ty jesteś po to, żeby być kochana. Nie jesteś po to na przykład, żeby ratować swoich kolegów w kryzysie. Tłumaczmy to już dziewczynkom w przedszkolu, w pierwszej, drugiej klasie podstawówki. Jak widzisz córeczko, to rodzicom nie tłumaczy. Ja też tłumaczę, ale próbuję zastąpić wtedy rodziców, którzy tego nie tłumaczą, ale to rodzice by nie robić. Także nauczyciele w szkole, nie tylko księża, prawie nikt tego nie robi. Bo nie zauważamy problemu. Ja już od 20 przynajmniej lat tłumaczę i dziewczynkom w podstawówce, i w liceum, i na studiach. Jeżeli widzisz chłopaka w kryzysie, odsyłaj go do nas. Zgłaszaj to rodzicom, no twoim, niech zobaczą, co zrobią. Zgłaszaj to nam, księżom, nauczycielom, policji, ale ty nie próbuj ratować. Ty nie jesteś od tego, by kogoś ratować, by się komuś poświęcać. Ty jesteś od tego, by wygrać twoje życie i by się związać wyłącznie z takim chłopakiem, który nie potrzebuje ratunku, bo od ratowania to jesteś nie ty, tylko instytucje i osoby dorosłe, a ty jesteś od tego, żeby znaleźć kogoś, kto cię bardzo pokocha, będzie się wczuwał, wspierał i z kim będziesz budowała szczęśliwy dom, czy szczęśliwą przynajmniej przyjaźń. Więc to jest profilaktyka, zwłaszcza dla dziewcząt, żeby nie wtłaczać je w rolę zbawicielek świata. Wręcz się zakazuje. Dziewczyno, jeśli widzisz chłopaka w kryzysie, nawet słowa z nim nie zamienia, bo się zakochasz i cię zniszczy. Nawet słowa z nim nie zamienia. Odwracaj się ostentacyjnie, a jak podejdzie, mogę cię odprowadzić do domu? Nie. Znaczy, o, już jestem zajęta, już idę z kimś. A jak on będzie cię szpiegował i dobiegnie, zobaczy, że sama jesteś, powie, oszukałaś mnie, jesteś sam. Nie, nie jestem sam, jestem w świetnym towarzystwie mojej własnej osoby. Jak kiedyś dorośniesz do bycia takim kimś jak ja, to też ci pozwolę być w moim towarzystwie. Na razie wyczyść paznokcie, popraw stopnie o trzy stopnie do góry, rzuć palenie, picie, pornografię i tak dalej. Mówię dosłownie, ale i przenosi też. Więc to rodzice mają tego uczyć swojej córki. Nie jesteś po to, żeby się poświęcać komukolwiek. Jesteś po to, żeby to wszystkim mieć dobrą wolę, na wszystkich tam patrz z miłością, ale jak ja to mówię, do domu i do serca wpuszczaj tylko tych, którzy też kochają, tylko tych chłopaków czy potem mężczyzn. Wszystkich innych kochaj na bardzo dużą odległość. A więc to jest profilaktyka. Pomagamy dziewczynkom cieszyć się ich płcią i pomagamy ich uczyć mądrej miłości. Nie tylko ofiarnej, czułej, wrażliwej, to spontanicznie, ale mądrej. Jak widzisz chłopaka w kryzysie, odsyłaj go do nas, dorosłych, a ty kontaktuj się wyłącznie z tymi, którzy nie potrzebują pomocy, z którymi możesz być już tu i teraz wspierana, rozumiana i radosna i spokojna. No i gdy chodzi o terapię, ostatnie dwa zdania, to tam chyba trzeba sporo przemyśleć, gdy chodzi o terapię, żeby dostosować terapię do potrzeb kobiet, do ich specyficznej wrażliwości, do ich specyficznego stopnia trudności, czyli terapeuta powinien wymagać od siebie, żeby wobec kobiet trochę bardziej być twórczym i trochę więcej od siebie wymagać, bo jest tak w skrócie, bo już nie ma czasu, niż przy terapii mężczyzn. To jest tak samo jak z kryteriami zdrowia psychicznego. Tłumaczę je po przykład. Tłumaczę psychologom, panowie, kryteria zdrowia psychicznego pasują do mężczyzn, nie pasują do kobiet. I robimy krzywdę kobietom, kiedy upracowujemy jedne kryteria zdrowia psychicznego. No najprostszy przykład, że kryterium zdrowia psychicznego według większości psychologów współczesnych to jest pozytywny obraz siebie. U mężczyzny obraz siebie to jest obraz siebie, a u kobiety obraz siebie to jest obraz całej rodziny. Jak pytam się mężczyznę, co u ciebie? A no tam w pracy to a to, zdrowie takie a takie, postępuje tak a tak, jestem dumny z siebie, czy niedumny. Więc mówię o sobie, a jak pytam kobietę, co tam u ciebie? A mąż, powiedzmy, tam trochę zachorował, starszy syn to, młodsza córka tam, to ciocia to. Kobieta, ja się pytam o ciebie, co u ciebie? No właśnie księdzu mówię. Mąż to, syn to, córka to, ciocia tamto, to jest, wnuki to. Więc i komu jest łatwiej mieć tak zwany pozytywny obraz, bo oczywiście powinien być prawdziwy, zróżnicowany ten obraz siebie, ale już używając tej terminologii nieprecyzyjnej, komu jest nawet mieć już prawdziwy, zróżnicowany obraz siebie, ale taki, który cieszy? No jasne, że mężczyźnie, bo on się rozlicza tylko z siebie, niż kobiecie, która może być genialna, ofiarna, kochająca, szlachetna, ale ona się rozlicza nie z tego, co jest w niej, a z tego, co jest wokół niej. Więc to tak dla przykładu, więc to w terapii powinno się uwzględniać. Terapia kobiet stawia znacznie większe wymagania, także terapia uzależnień terapeutom. I ostatnia rzecz, taki mój pomysł autorski, może by tworzyć, podpowiadać kobietom uzależnionym, żeby tworzyły grupy AA dla kobiet. Nie muszą się co tydzień tam spotykać, mogą przez 3 razy w miesiącu chodzić na te wspólne spotkania, ale żeby też były na przykład raz w miesiącu, choćby w Siedlcach, jedna choćby grupa, gdzie kobiety są same kobiety. Mają prawo taką grupę założyć. Mogą się nawet nie nazwać, jeśli by mężczyźni ciekawscy, powiedzmy, powiedzieli, a to nie wolno tak segregować, no to się nazwijmy grupa wsparcia dla kobiet, bez słowa A, bo już jest, bo to Bóg dał rozum, żeby być roztropnym i są formalnie też, ale tam, gdzie są meetingi samych kobiet, niektóre rzeczy kobieta nie zawierzy przy mężczyznach, czy jest jakieś dla niej upokorzenie, zranienie, zamiast pomóc, powiedzmy, zwierzyła się, otwarła, a potem wychodzi z jeszcze bardziej spuszczoną głową. To takie pomysły, ale muszę już kończyć, bo i tak przedłużyłem. Dziękuję za uwagę.